podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj.
Zastanawialiśmy się przed chwilą, jak zacząć ten podcast. Mieliśmy bardzo dziwne pomysły przez robienie bardzo intensywnych ruchów rękami i pracy głosem, przez nucenie 10 lat minęło na melodię 40 lat minęło. Przez głowę przechodziły mi jeszcze różne inne opcje, typu takie jak robię ręką tak i pojawia się napis PS4. Może się pojawi, jeśli nasz montażysta to zrobił. Ale po prostu zamiast kombinować, to jesteśmy dzisiaj w składzie, nie wiem, czy hardkorowych konsolowców. Kiedyś nie. Teraz też chyba nie jesteśmy nadal.
To znaczy, ja bym się już bardziej skłaniał do takiej nazwy, jeśli chodzi o mnie.
Okej, ty jesteś hardkorowym konsolowcem, więc jest Adam.
Ale jakby taki hardkorowy konsolowiec świeżej daty, byśmy powiedzieli.
Okej. Jesteśmy junior hardkorowy konsolowiec.
Dokładnie.
Tak po korporacyjnemu mówiąc.
Dokładnie.
Więc,
tak.
Adam Zachenter, którego znacie doskonale z gry online. Tłumaczę tutaj dzisiaj oczywiście naszym dodatkowym widzom na TV Gry Plus.
Cześć.
Oraz ja, czyli Michał Łańka, TV Gry coś tam robię. I będziemy sobie dzisiaj gadać na temat, który na kanale TV Gry Jordan już poruszył w takim krótkim materiale, ale chcielibyśmy dzisiaj z takiej trochę bardziej indywidualnej perspektywy pogadać o PS4, pogadać o tym, jak ta konsola wpłynęła też na rynek polski i o ile niekoniecznie będziemy tutaj mówić o bardzo konkretnych liczbach czy bardzo konkretnych jakichś takich twierdzeniach, które mają swoje poparcie w wielkich faktach, to będziemy jednak opowiadać o takim, że nam się wydaje, ale że wydaje nam się całkiem nieźle. Więc
tak będzie dokładnie.
Zacznijmy od tego, jak już właśnie mówimy, że jesteśmy junior hardkorowymi konsolowcami, chociaż ja wciąż jednak więcej czasu spędzam na PC-cie, to zacznijmy od tego, jak skąd wzięły się u ciebie konsole ostatecznie? W sensie, jak wpadłeś w temat konsol, skoro nie nastąpiło to bardzo szybko?
To jest bardzo konkretnie związane z miejscem, w którym teraz rozmawiamy, czyli z firmą Gry Online. W moim przypadku to było krótko, ja zacząłem pracować w Gry Online krótko po premierze PS4. Mhm. No i gdzieś się o tym cały czas słyszało, tak? Były newsy, puszczaliśmy recenzje.
Mityczne PS4.
Tak. I jeśli chodzi o mnie, to wpadłem w sposób, który prawdopodobnie zainspirował późniejszych włodarzy Sony do podjęcia pewnej decyzji biznesowych, o których za chwilę powiemy. Chodzi o to, że spróbowałem pierwszej działki za darmo. Czyli pożyczyłem z redakcji PS3 i na pożyczonej z redakcji PS3 przeszedłem The Last of Us i przeszedłem chyba pierwszą, drugą i trzecią część Uncharted, z tego co pamiętam.
To mamy punkt styku, no?
Tak. I tak jak mówię, włodarze Sony zrozumieli, że to działa i wiele lat później zaczęli wypuszczać swoje gry na PC po to właśnie, żeby... Zresztą to nie jest przypadek. Są osoby, które właśnie zaczynają swoją przygodę od PS5, dlatego że grały w Spidermana na PC-cie i o kurde, fajne. Nie chce mi się czekać kolejnych 4 lat na tą grę, nie? Więc w moim przypadku było podobnie, tylko że sytuacja dosyć nietypowa, bo firma, która może pożyczyć do domu konsolę, tak? Więc to nie jest chyba standard, tak myślę?
Nie, no pewnie nie jest, ale ten przypadek, gdybyśmy byli próbką statystyczną, to się okazałoby, że 100% firm pożycza swoim pracownikom konsolę do domu i z tego powodu pracownicy kupują konsolę. Bo ty mówisz, że zaczęło się od PS3, na którym grałeś, po czym kupiłeś tak. PS4. Ja pożyczyłem sobie z pracy PS4, żeby ograć kolekcję Nathana Drake'a, czyli tą kolekcję Uncharted 1-3. I w ramach tego doświadczenia chyba w trakcie grania w jedynkę albo już po jedynce stwierdziłem, że ej, dobra, to w sumie te konsole to takie nawet całkiem fajne. I kupiłem sobie też PS4 i już nadal na promce redakcyjnej najpierw ograłem to Uncharted, które sobie gdzieś tam później kupiłem na jakiejś fizycznej kopii promocyjnej dostarczonej przez wydawcę, tak, bo tak. To w razie co trzeba pewnie wyjaśnić. A potem sobie na właściwej promce już na promocji kupiłem tą kolekcję i tak, bo chciałem ją mieć. Zresztą przechodziłem ją chyba trzykrotnie w sumie całą tą kolekcję.
Wiesz, że no patrzę teraz intensywnie na twój tatuaż.
Który jest Uncharted, w ogóle zaraz, bo jak to pokazać? Nie da się tego pokazać dobrze, ale dobra, to by się udało. I naszym
słuchaczom po prostu powiemy tyle, że jest to tatuaż z Uncharted, ze słynnym...
Sic Parvis Magna i akurat Różą Wiatru, bo to po Uncharted 4 mi przyszło. Ale właśnie to w sumie też jest historia, bo ja zawsze chciałem mieć tatuaż, ale nigdy nie miałem pomysłu z czego i z tego powodu go nie robiłem, bo uznałem, że dopóki nie będę wiedział, jaki chcę dokładnie tatuaż, to go nie zrobię. I potem jakoś tak się w życiu poukładało, że stwierdziłem, że potrzebuję sobie tam wyznaczyć jakiś moment, że to okej, to jest ważne. I wielkość ze skromnych początków pochodząca z Uncharted wydawała mi się takim całkiem dobrym tym. Więc nagle okazało się, że Uncharted też, od tego się zaczęły moje tatuaże, które już mam 4, nieważne. Taka dygresja kompletna. Ale tak, to nie była mimo wszystko moja pierwsza styczność z konsolą, to tylko że ta moja pierwsza styczność z konsolą była straszliwie krótka. Na studiach byłem chyba na trzecim roku i kupiłem sobie Xboxa 360, żeby zagrać w Red Dead Redemption, żeby zagrać w któregoś Assassin's Creed'a wcześniej, bo wtedy na PC-tach wychodziły jeszcze chyba odrobinę później niż wersje konsolowe. I kupiłem sobie jeszcze Mass Effecta, bo czemu by nie, skoro już tak przeszedłem całą trylogię wtedy na... Chyba to przeszedłem całą trylogię już wtedy. Tak mi się kojarzy, że to musiał być 2000... Chociaż nie, mogło nie być trzeciej części, bo to był chyba 2011 rok. Nieważne. W każdym razie bardzo szybko pozbyłem się tej konsoli po tym, bo w sumie stwierdziłem, że to nie jest dla mnie, że wolę grać na PC-cie i tyle. No ale potem wielki powrót. Ja, syn marnotrawny, wróciłem do konsol, tylko po drugiej stronie barykady, bo zamiast Microsoftu wybrałem Sony.
Tak, i ja tak samo, znaczy w sensie nawet nie zastanawiałem się nad Microsoftem, ale tutaj jakby sytuacja była dosyć oczywista, że Sony rządziło w tamtej generacji i po prostu wybieranie konsoli Microsoftu byłoby jakimś dziwnym wyborem, co zresztą ostatecznie zdecydowała tak większość klientów na całym świecie, bo PS4 sprzedało się jakieś 120 milionów, Xboxów nie wiemy do końca, ale gdzieś około 60, czyli połowę mniej, przy czym jest dziwna sytuacja, bo w gruncie rzeczy Xbox One, w sensie ten konkurujący z PS4, formalnie dalej jest chyba wspieraną konsolą, no bo Xbox One, ten X.
One X?
Tak, który był tą wzmocnioną wersją, która wyszła pod koniec, taki odpowiednik PS4 Pro. Mm-hmm. Wydaje mi się, że jeszcze jeszcze są wspierane gry Microsoftu często na tą konsolę. Więc to jest dziwna sytuacja, jeżeli chodzi o Microsoft, bo to się jakby w pewnym sensie ta generacja chyba trochę jeszcze jest żywa.
Tak, bo przecież nawet ostatnie premiery, co tam wychodziło ostatnio? Mirage chociażby, nie? W październiku. Tak. Też wychodziły na poprzednią generację konsol.
No tak, chociaż to też wychodziło na PS4, może też ktoś powiedzieć, że...
Tak, więc ta poprzednia generacja, mimo że trwa już aktualna 3 lata będzie teraz w listopadzie.
Tak.
To mimo tego jeszcze jest wspierana, ale myślę, że to już jest powoli koniec życia, bo gry pokroju... No nie wiem, Ubisoft wydaje Awatara w grudniu i ten Awatar już wychodzi tylko na nową generację, czyli już też świadomie odcina się ten cały player base, który ma starszą generację, ale wydaje mi się, że gdzieś też musi być jakaś statystyka informacyjna, czysto, że tak dużo ludzi przeniosło się już na nową generację, no i teraz już też nie ma problemu z dostępnością nowej generacji, że po prostu warto jest cisnąć maksymalnie na aktualną generację, bo dzięki temu można też zrobić więcej. No też nie bez powodu CD Projekt porzucił poprzednią generację konsol, żeby ta gra działała jak trzeba, w sensie Cyberpunk, oczywiście o tym mowa. No i też nie wiem, jak jest na przykład z tegoroczną nie FIFA. To znaczy, czy ona wyszła na poprzednią generację, czy nie?
Wydaje mi się, że jeszcze tak. W ogóle FIFA mają bardzo, bardzo długą tradycję wychodzenia bardzo długo na poprzednie generacje, no ale to jest rzeczywiście taka gra, która raz, że może, a dwa, że tam chyba nawet są różnice w tych wersjach w pewnym momencie. Pamiętam z poprzedniej generacji z kolei też właśnie takie sugestie, że tak, tam się zaczęły rozjeżdżać coraz bardziej. Jeszcze ze Switchem jest w ogóle historia, te FIFA.
Tam była wersja, w ogóle, że pecetowa wersja była to samo, co ze starszej generacji, tak, a nie była dziwne. Ale faktycznie EAFC jest też na starą generację i na Switcha oczywiście. Tak. Więc... No cóż. Ale też samo Sony powoli już decyduje chyba, że Ragnarok wyszedł chyba jeszcze cross-generacyjnie.
Wydaje
dobrze...
mi się, że...
Znowu to sprawdzę, więc będę na kamerze grzebał w telefonie i to sprawdzał, ale wydaje mi się, tak mi się wydaje, tak, jest na... O Boże, poczekaj, bo mi się Valhalla otworzyła, mimo że wpisałem Ragnarok. Co tutaj się dzieje? Assassin's... Aha, bo mi wyskakuje. Nasza wyszukiwarka proponuje mi Assassin's Creed Ragnarok, czyli tytuł kodowy Valhalla jako na pierwszym miejscu, to jest bardzo dziwne. PS4 i PS5, faktycznie God of War, ale Spider-Man już wychodzi tylko na PS5 teraz. Chociaż przy Moralesie chyba też najpierw była mowa, że wyjdzie tylko na PS5, a potem wyszła wersja PS4. Horizon był chyba podstawka, tak samo robiony, że tylko PS5, ale też na PS4?
Wydaje mi się, że tak, ale dodatek był już tylko
dodatek
PS5.
Dodatek już tylko PS5.
Tak, tak, tak.
Ale generalnie no, widzimy ten trend zmierzania w kierunku aktualnej generacji i my też straszną dygresję poczyniliśmy, bo mieliśmy gadać o PS4,
tak.
a mówimy o PS5. Tak. Więc wróćmy do PS4 i jakby tak sobie się na szybko zastanowić, jakie gry kojarzą ci się z erą PS4, to nie muszą być tylko i wyłącznie ekskluzywy Sony. Ale co dla ciebie jest taką ikoną generacji tamtych czasów? Co faktycznie ogrywałeś na PS4?
W ogóle to jest ciekawe, no bo jak już zacząłem grać, miałem już wreszcie własne PS4, to my w redakcji jeszcze wtedy częstą praktyką wydawców było wysyłanie do nas płytek fizycznych.
Tak.
Bardzo żałujemy, że już tego nie robicie, drodzy wydawcy.
Teraz musimy się współdzielić kontami cyfrowymi.
Tak, i bo teraz dostajemy raczej kody na gry, a wtedy dostawaliśmy po prostu płytkę na przykład. I tak. W związku z tym, w momencie, kiedy ta PS4 się u mnie znalazła, to w redakcji był taki segregator, z którego można było przebierać sobie gierki, które można było sobie pożyczać do domu i to było super.
Nadal jest, tylko mało kto z niego korzysta,
no
bo
tak,
jest
bo
na poprzednią generację.
Tak, bo są głównie na poprzednią generację. I dlatego na przykład jedną z pierwszych gier, które ograłem i która mi się o dziwo podobała, to był The Order 1886.
O proszę, grałem, nie
pamiętasz.
To ciekawe. Ja wiem, bo to jest ta krótka gra.
Tak, ona się kończy mniej więcej jak ją zaczniesz. Więc.
To ja właśnie wiem, grałem, ale też ja w nią grałem no bardzo późno, bo ja nawet nie wiem, czy ja jej nie odpaliłem już gdzieś na etapie posiadania PS4 Pro, więc...
Bo to już wtedy nie robiła wrażenia. Tak. Na mnie ta gra zrobiła wrażenie, bo wyglądała znakomicie. Oczywiście ona nie miała żadnej destrukcji otoczenia. To jest taka gra Sony, czyli za pleców, gra akcji, tylko że bardzo krótka, bardzo ładna, tak. W klimacie XIX-wiecznym, steampunkowym, jakieś wampiry, Londyn, mrok i w ogóle. Strasznie mi się podobała ta gra, ale wizualnie. Znaczy ja mam świadomość jej wszystkich wad, ale jakby to był moment ten przejścia generacji, tudzież ja może troszeczkę później kupowałem, ale mimo wszystko na mnie to robiło niesamowite wrażenie wizualne, więc będę ją miło wspominał. I to chyba jest pierwsza gra, którą w ogóle odpaliłem na PS4, bo sprawdzałem to w aplikacji PS. Możesz sobie sprawdzić po prostu historię swoich gier odpalonych i jak tak przewijałem ją i przewijałem, dojechałem do samego dna i znalazłem
bardzo
tam...
Bardzo ciekawe. Zaraz zobaczę, czy jestem w stanie dojechać.
To chwilę zajmie, bo tam musisz podładować co chwilę te kolejne okładki i tak dalej.
Ale to czekaj, bo ja nie wiem, czy to w aplikacji...
Tak.
Działa?
Tak, tak.
Bo ja mam, że niedawno w co grałem i tyle. To ja w międzyczasie najwyżej będę szukał.
Tutaj?
Dobra. To ja sobie scrolluję w międzyczasie.
Tak.
Bo ja chciałem się odnieść, że The Order to jest po prostu gra tego samego, jak dla mnie, rodzaju co Rise Son of Rome, który po prostu też był bardzo krótkim doświadczeniem, ale bardzo ładnym. To był chyba wtedy na jakimś Unrealu 4 pewnie?
Pewnie tak. Ja zazdrościłem wtedy, bo to była z kolei chyba Xboxowa rzecz, prawda? I na
chyba
pewno
tak.
Była też pecetowa, ale ja zazdrościłem właśnie, że mogą sobie w taką ładną grę zagrać ci inni, a ja nie. No i ostatecznie właśnie ten Order zagrałem i ten Order, tak by bardziej trochę demo technologiczne, byśmy powiedzieli dzisiaj. Myślę, że ta gra, która wyszła, Astrobot, która była darmową grą przy okazji PS5.
Tak, super jest.
Tak, to jest dużo bardziej gra niż The Order.
A, to prawda.
Mimo tego, że Order był płatny, normalnie, w pełnej cenie, z tego co pamiętam, to był główny zarzut, że ta gra jest po prostu, z tego co pamiętam, to jest jakieś 5 godzin, może 4,5.
Też mi się coś koło 4,5
tak,
kojarzy.
Tak, tak. Tam jeszcze dodatkowo główny boss, jest w zasadzie finałowy boss, z tego co pamiętam, jest po prostu tym samym przeciwnikiem, z którym walczysz w połowie gry, więc to było takie bardzo, powiedzielibyśmy, leniwe ze strony deweloperów. Widać było, że zrobiono to tak na zasadzie, mamy taki demo technologiczne, zróbmy z tego coś i zróbmy z tego jakąś grę i wypchnijmy ją szybciutko, nie?
Powiem ci tak, gdybym miał się sugerować tą aplikacją, to miałbym na pewno niepoprawne informacje, ponieważ aplikacja twierdzi, że moją najświeższą grą, znaczy najmniej świeżą, czyli najstarszą, w którą grałem, był Bloodborne, a ja nie ma szans, że to był Bloodborne.
No ty nie jesteś Bloodborniarzem.
Ja nie jest zdecydowanie. Ja gdzieś tam kiedyś podchodziłem do Bloodborna i podobała mi się bardzo stylistyka, ale nie jest to możliwe, że to był Bloodborne, bo no, na pożyczone jeszcze grałem w kolekcję Drake'a i potem na swojej też grałem w kolekcję Drake'a, bo ją kończyłem. I zresztą też potem grałem od razu w Uncharted 4, bo to w tym okresie, jak właśnie wychodziło Uncharted 4, ono wyszło w 2017 na początku? Chyba? Nie pamiętam. Ale tuż przed tym właśnie się zainteresowałem kolekcją Drake'a, a potem już kupiłem sobie własny, zagrałem i tak dalej.
Ale właśnie pytałeś o grę generacji?
Gry, tak. No Uncharted 4.
Uncharted 4, The Last of Us, to są takie tytuły przynajmniej dla mnie. The Last of Us 2.
Bo już chciałem mówić, że tutaj remaster to jest strójeczki.
Nie, liczyłbym tego jako gry generacji jednak tej. Tak samo jak powiedziałbym, że GTA 5 też nie traktowałbym jednak jako gry generacji. Chociaż najprawdopodobniej najpopularniejszą grą
bardzo możliwe, no.
była właśnie na PS4, a nie na PS3, zakładam. W sensie chociażby przez to, że przez 10 lat ludzie kupowali, przez kolejne 10 lat rozwoju tej platformy. Na PS3 wyszło już to na sam koniec, nie? Tak. Ale jakby mimo wszystko myślałbym bardziej, że to jest gra tej poprzedniej generacji,
znaczy,
tak, a
PS4... faktycznie wyszła na poprzedniej generacji, tak. Więc tego się trzymajmy.
A PS4, no właśnie, The Last of Us 2, czyli koniec generacji.
Tak.
I Uncharted 4, które do dzisiaj obie te gry w zasadzie mogłyby wystartować na PS5 bez jakichś większych tweaków wizualnych i wyglądałyby wow.
I co ciekawe, obie gry to Naughty Dog.
Tak.
Myślę, że jednak dodałbym tutaj God of War'a od Sony Santa Monica, który też był po prostu innym doświadczeniem.
Tak.
Spider-Man jak dla mnie był dużym grozmieniaczem tak zwanym, żeby nie mówić game changerem. Bo jednak też ten taki płynny ruch, no nie bez powodu się to tak dobrze sprzedało.
Tak, chociaż ja miałem takie wrażenie, że to jest bardziej taki hamburger, w sensie growy, znakomity
Oczywiście.
Hamburger, w ogóle rzemieślniczy hamburger i tak. W ogóle super, ale mimo wszystko jednak hamburger, o może w ten sposób. Nie, żebym hejtował hamburgery, bardzo lubię hamburgery, ale...
To dla mnie takimi grami właśnie, które mnie nie wzruszyły, znaczy były spoko, ale mnie nie wzruszyły z generacji, to oczywiście z first party to Days Gone, które grało mi się dobrze, ale cokolwiek. I Ghost of Tsushima, które mi w ogóle nie podeszło.
Okej, to ciekawe, bo tak, w zasadzie nie wiem, jak bym się zachował w stosunku do Days Gone, gdybym tej gry nie recenzował. To znaczy, ja ją zrecenzowałem, mnie nam się podobała. Ja jej tam wystawiłem 8 albo 8,5. Uważam, że trochę skrzywdzono tę grę w recenzjach, bo ona dostała niższe noty, tam koło 7, 7,5 czy coś takiego. Wiele osób uważa, że to jest najgorsza gra właśnie tych ekskluzywów Sony. Mnie się ona bardzo podobała, ale... Jest pewna różnica w podejściu, kiedy jesteś recenzentem, kiedy jesteś zobligowany skończyć i łatwiej jest, znaczy, no nie możesz po prostu porzucić gry na przykład, więc nie wiem na przykład, czy gdybym nią grał tak po prostu casualowo, to czy na przykład bym ją na pewno skończył, nie? Bo tego nie umiem w tym momencie ocenić. Ale ja mimo wszystko tą grę wspominam dobrze i żal mi było, że Studio Bend, że ono porzuciło ten projekt, on się nie okazał wystarczającym sukcesem dla Sony, bo jak dla mnie to był ciekawy w ogóle twist, fajne były te ogromne hordy zombie, rzeczywiście one były ogromne. Czegoś takiego w grach nie ma.
Napsuły mi krwi, był taki jakiś tartak chyba jeden, w którym była misja i to mi bardzo napsuło krwi. Znaczy ja uważam, że ta gra była spoko, ale właśnie chyba w pewnym momencie od ekskluzywów Sony zacząłem oczekiwać więcej, jak się okazało, że takie same hity wypuszczają. I z tego powodu po prostu Days Gone było dla mnie w porze grą, ale nie aż
Ale rozumiem,
tym,
co się chodzi, bo też takie mam wrażenie, że poprzednią generację Sony wygrało grami, tak? To jest jakby banał, wszyscy to wiemy. Ale myślę, że to, co jest ważne, to jest to, że nie chodzi, że samymi grami, że to były po prostu dobre gry, ale też, że Sony potrafiło pokazać, że gry, rozrywka dla dzieci, nie wiem, coś, co robimy po pracy, kiedy jesteśmy zmęczeni, coś, czym się odmurzyć ze znajomymi, że potrafią być no, niesamowicie głębokimi, dojrzałymi doświadczeniami fabularnymi. I takim doświadczeniem jest The Last of Us 2, takim doświadczeniem jest Uncharted 4, nawet jeśli jest to coś bardziej w kierunku jednak lekkiej opowieści, ale jest to opowieść no, znakomicie poprowadzona i dużo bardziej dojrzała niż 1, 2, 3, prawda? Bo
no tak, ale...
I pokazali, że nawet w takiej grze, która jest opowieścią o wesołku, który wysadza kolejne wykopaliska i jest bardzo przedziwnym miłośnikiem starożytnych zabytków.
To, nie, ale jest miłośnikiem tych, które może sprzedać, tak. Więc to jednak nie Indiana Jones. Sens.
Tak, ale jakby pokazali, że nawet w takiej opowieści można coś dorosłego, że można zbudować taką relację między bohaterami, która jest dojrzała, która jest... dojrzała, to jest po prostu dobre określenie.
To prawda, no ale ewidentnie zaczęło się tam u nich od pierwszego Last of Us, które jeszcze na PS3 wyszło, bo potem team odpowiedzialny za Last of Us gdzieś tam przejął częściowo czwórkę i W sensie czwórkę Uncharted. I dzięki temu też to miało taki, a nie inny klimat.
Tak, i God of War, o którym wspominałeś, też tak zmiana, prawda, pokoleniowa, generacyjna, że z takiego slashera zrobiono grę z ciekawymi postaciami, mm-hmm. z dynamiką relacji między ojcem i synem, która jest bardzo interesująca, dojrzała. I to było taki... Więc myślę, że nie chodzi tylko o to, że te gry miały dobry gameplay, bo miały też dodatkowo zazwyczaj dobry gameplay, chociaż w przypadku The Last of Us na przykład można na ten gameplay trochę narzekać i rozumiem, tak bo nie samo... jest to jakiś tam Himalaje gameplayu, jeśli chodzi o jego różnorodność, prawda?
Tak,
no
tak samo jak przy Spider-Manie teraz dwójce przede wszystkim, można trochę narzekać na fabułę, ale za to za gameplay będziesz chwalił tę grę bardzo, nie? Więc jest to na pewno jakieś takie w ogóle ważenie poziomów tego, jak to powinno zostać zrobione, żeby to się udało, nie? Bo jasne, Spider-Man komiksowa historia, bardzo czasem prosta, taka trochę dziecinna, jeśli chodzi o formułę przedstawiania, bo to jest jednak gra, która też musi trafić do młodych nastolatków i oni niekoniecznie chcą ciężkich doświadczeń traumatycznych dla bohaterów, dlatego ta gra ma taką, a nie inną fabułę, ale za to gameplayem wymiata bardzo wiele rzeczy.
No i obok technologią, tego, nie? Też tak. Jakby tym, jak to w ogóle wygląda, wow.
A obok tego właśnie masz Last of Us, które jednak jest targetowane na zupełnie innego odbiorcę i ten inny odbiorca, jakby deweloperzy zakładają, że dla niego te historie o tamtej zemście chociażby są wystarczająco ciekawe, żeby przymknąć oko na pewne rzeczy gameplayowe. Chociaż mnie się już dwójka gameplayowo też bardziej podobała od jedynki. Pamiętam, że jak wróciłem do jedynki, chyba, nie pamiętam, czy tuż po dwójce, czy... Tak, to nawet nie było tuż po dwójce, to było w zeszłym roku, więc to nie było tuż po dwójce. Jak serial wychodził, to było nawet w tym roku, prawda? W styczniu wyszedł serial.
Wydaje mi się, że tak. Pytanie brzmi, czy grałeś w tą wersję w ogóle jeszcze najnowszą?
Nie, czekaj, tak, nie?
Mogłeś tak, już grać w tą najnowszą, part one.
Musiałem grać w tę najnowszą, która wyszła już na trzeciej generacji konsol Sony.
Tak.
Ale tak, to był styczeń tego roku, bo to było przy okazji premiery serialu i sobie zacząłem, i my mieliśmy dostęp do serialu w takiej wersji jeszcze przedpremierowej, która w ogóle była niesamowitym doświadczeniem, bo na przykład miała niepokończone efekty specjalne i myśmy, pierwsze dwa odcinki były faktycznie gotowe, ale reszta to miała brakujące elementy, czasem brakujący dźwięk, nawet głosy postaci były dograne z offu przez inne osoby, żeby tylko było jako punkt referencji dla aktorów, którzy mieli coś tam potem wsadzić, nieważne. Więc wróciłem sobie do pierwszego Last of Us i przeszedłem to pierwsze The Last of Us, bo ta historia mnie jakoś napędzała, ale gameplayowo ciężko mi było tą grę kończyć, bo dwójka też jednak wiele rzeczy zmieniła i poprawiła. I znowu mówimy o grach, zamiast mówić o konsoli. Ale no, nie da się mówić o tej konsoli bez wspominania o grach.
Tak, mówiłeś o Tsushimie i ja też podobne doświadczenie miałem. Wydała mi się grą dosyć płytką, ostatecznie.
Jedną z wielu sandboxów,
bardzo
znaczy otwartych
światów. Do siebie. Oryginalnych z pozoru troszkę, to znaczy takich... Tam były na przykład...
Setting
był oryginalny, to, że można było grać, ja grałem po japońsku, to, że można było przełączyć się w tryb
Kurosawy,
to było super.
Mimo wszystko ta walka była jednak trochę inna, znaczy te pojedynki, ale te pojedynki szybko stały się takim gimmickiem, że ten pierwszy przeciwnik, na którego się ustawiasz, okej, no fajne to było na początku, potem mnie zmęczyło, dlatego ja w tej grze odpadłem w momencie, kiedy skończyłem pierwszy rejon duży, i nagle się otwarł przede mną drugi bardzo duży rejon. Ja mówiłem, no chyba ktoś sobie żartuje, nie? I powiedziałem, nie, dziękuję. Jakby fajne, ale to nie jest dla mnie, ale ja miałem to samo z Horizonem. Horizon też dla wielu osób gra generacji. Dla mnie pierwszy Horizon, 3 razy do niego podchodziłem. Najdłużej, kiedy ciągiem pograłem, to było 7 godzin i powiedziałem sobie, że nie. To jest świetny świat, przepiękny art style i w ogóle ten takie post-apo, które jest zupełnie inne od tego post-apo, jakie znamy, ale gameplayowo to był tak generyczny, otwarty świat, że po prostu nie mogłem. I dwójka dla mnie była odrobinę ciekawsza jeszcze w stworzeniu świata, na tyle, że ja ją skończyłem chyba w 35-38 godzin i nie zrobiłem pewnie 2/3 aktywności pobocznych, które tam są, bo mnie nie interesowały ani trochę, ale fabuła mnie trochę bardziej wciągnęła. W dodatku już nie tykałem, bo po prostu za dużo.
Ale faktycznie masz rację, że dla wielu to jest gra generacji i też nie bez przyczyny, bo to było cały czas szokujące, że potrafiło Sony zaskoczyć nas na tej swojej konsoli, która no, nie była jakaś ultra mocna, grami, które wyglądały no, niesamowicie. I prawda. Horizon wyglądał niesamowicie, miał technologię, miał całą tą zabawę z tymi odpadającymi elementami z tych potworów i w ogóle tych takich dinozaurów, z robotów i tak dalej. To było super. A mnie się akurat podobało wizualnie. Miałem problem z niespecjalnie dobrym, powiedzmy, aktorstwem, z tym, że była gra przegadana.
W ogóle polski dubbing był tam przecież jakiś, była straszna desynchronizacja okay. z tego, co mówili. I jakbyś mnie dzisiaj zapytał, z czego pamiętam Horizona pierwszego na premierę, to ładny świat, fajny pomysł i zdesynchronizowany lip-sync. Okay. To jest to, co mi po prostu siedzi w głowie w tej grze.
Ja akurat go nie pamiętam, ale ja zawsze grałem, jak się da, po angielsku, więc albo na przykład w języku oryginalnym, tak jak w Mirage grałem po arabsku na przykład. Okay. Nie? W miarę możliwości dla mnie to bardziej pasuje, skoro gra się rozgrywa w Stanach Zjednoczonych, no to tak samo Cyberpunk musi być u mnie po angielsku, bo to jest...
A warto grać po polsku.
Tak słyszałem.
No dobrze, dobrze. To ja bym, jeśli masz coś jeszcze w tym temacie, to...
Chodziło o to, żebyśmy o tych grach, myślę, żebyśmy o nich troszeczkę wspomnieli, chociażby z tego powodu, że to była generacja, którą można pod wieloma względami określać, ale na pewno była to generacja znakomitych gier i to jest tak. zdecydowanie najważniejszy aspekt, bo wszystko inne to są rzeczy raczej względne. Ale z takich rzeczy, które na przykład wydaje mi się są interesujące, to w ogóle była pierwsza generacja, może nie pierwsza, ale na pewno to była pierwsza duża generacja takich subgeneracji. Mhm. Czyli tego, że w trakcie generacji duzi wydawcy zaczynają wydawać swoje troszeczkę lepsze wersje konsol. Nie jest to pierwsza sytuacja, chociażby z Nintendo zrobiło na przykład coś takiego z 3DS-em. Mhm. Był taki wariant 3DS-a, który się nazywał 3DS, New Nintendo 3DS. I okay. ja nawet go kupiłem. I on teoretycznie był czymś podobnym, prawda? Ale tutaj się stało to, że to w tej generacji pewnie będziemy mieli to samo, nie? Czyli też się pojawią w połowie generacji, czy też może poza połową generacji jakieś mocniejsze warianty sprzętów. Już się pojawiło pierwsze odświeżenie konsoli PS5.
Pojawiło się na papierze na razie, tak. bo jeszcze w rękach go nie mamy. I ja jeszcze bardzo się biję z myślami, czy chcę zmienić, ale z bardzo prostego powodu. Chciałbym, bo kupiłem jeszcze wersję z napędem, który nie jest mi potrzebny, jak stwierdziłem, bo nie wiem, czy raz włożyłem płytę do tego, która nie była filmem. A obok tego mam Series X-a, który ma napęd, więc może bym się pozbył mojej PS5 z napędem i kupił tą slimkę nieoficjalną w wersji cyfrowej. Ale to na zasadzie, jeśli znajdę kupca i stwierdzę, że cena mnie satysfakcjonuje i nie dopłacę za dużo, żeby mieć tą wersję nową, to wtedy się może przerzucę, ale nie mam parcia.
A zyskasz dużo na miejsce na dysku, którego brakuje akurat na PS5.
Tak, i trochę więcej miejsca na szafce RTV pod telewizorem też trochę zyskam.
Tak, ale wspominasz o tych płytkach i to też jest jakby generacja PS4, to jest ostatnia generacja taka płytkowa, czysto płytkowa, mhm. że o ile okej, okay, dalej możemy kupić PS5 z czytnikiem, ale drożej, o ile tak. w slimce nieoficjalnej będzie możliwość dokupienia sobie tak. Czytnika i zrobienia czegoś bardzo dziwnego z kształtem konsoli, bo ona się wtedy robi po prostu, nie wygląda to za ładnie.
Jest jak jest, no.
Tak, ale to już jest, myślę, że jakby im bardziej w przyszłość, tym będzie tych płytek mniej. Bo wydawcy tego nie lubią, będą kombinowali, żebyśmy jak najrzadziej z nich korzystali.
Remedy już zaciera ręce, aż ludzie w końcu przejdą całkiem na digital i nie będą ich cisnąć o płyty.
Tak. A w przypadku właśnie to była ostatnia generacja typowo płytkowa, gdzie jeszcze bardzo dużo ludzi kupowało na płytkach. Okej, to się już zmieniało w trakcie tej generacji. Coraz mocniejsze stawały się sklepy, pojawił się Game Pass, pojawił się usługa PS Now, o której może jeszcze wspomnimy troszeczkę.
Tak, o której chyba przede wszystkim z naszego punktu widzenia trzeba powiedzieć, że była niedostępna w Polsce.
Tak, to jest jakby jej główny mankament. Tak.
Dziękuję, załatwiliśmy PS Now.
Dokładnie. Ale nawet abstrahując od tego, no to były te, jakby ta digitalizacja postępowała, tak. ale to była jeszcze generacja płytkowa i to było w niej fajne, bo już powoli to się zmienia. Ostatnim chyba Zobaczymy, jak będzie ze Switchem 2, jeśli on się będzie tak nazywał. Czy też będzie jeszcze kartridżowy mocno, bo póki co chyba, znaczy na razie no Nintendo jest ostatnim, powiedzmy, heroldem, złe słowo, ale ostatnim na polu boju, jeśli chodzi o takie...
Wersje fizyczne.
Tak, o konsolę, która ma z założenia wersję, możliwość czytania fizycznego nośnika.
Pewnie zależy od pojemności dysków konsoli, bo jeśli miałoby się... Ile tam teraz ma Switch? Ma 32 czy 64 giga?
To się zmieniało na przestrzeni, jeżeli chodzi o wersję.
Switch.
Pierwszy miał 32, o ile się nie mylę. I to był jakiś dramat. Tak.
Wyobraź sobie, że wydajesz konsolę full cyfrową i dajesz jej, powiedzmy, 64 giga miejsca w bazowej wersji. To jest takie...
No tak.
I tutaj... co ja mam z tym zrobić, nie?
Tak, nie zainstalujesz sobie jedną grę mniej więcej. Nie? Więc...
Dokładnie. Tam był przecież chyba motyw z Wiedźminem 3 na Switcha, gdzie... nie była, musiałeś sobie wybrać, jakie chcesz wersje językowe pobierać, bo nie można było wszystkich dla zaoszczędzenia miejsca między innymi.
No tak, tak, tak.
Więc...
Ale tak, ale to była ostatnia generacja czytników.
Tak, zgodzę się z tobą. W sensie to ja sam po sobie zauważyłem, że kupiłem sobie to PS5 z taką myślą, dobra, biorę wersję fizyczną, bo muszę mieć opcję odpalenia czegoś na płycie. I niekoniecznie będą to gry, bo ja już od dłuższego czasu staram się przejść też na cyfrę w całości, ale no będą to czasem jakieś filmy, będę coś puszczał, ale obok tego zmienia się cały świat dookoła i tak samo cyfryzacja filmów, w sensie serwisy VOD, spowodowały, że ja dosłownie dwa, może trzy razy korzystałem z tego czytnika w PS5, poza korzystaniem z niego do testów na starcie, kiedy gdzieś tam dostaliśmy po raz pierwszy PS5 przed premierą. No to tyle. Nie?
No ja ze smutkiem muszę powiedzieć to samo, bo z jednej strony jestem, tak powiedziałbym, światopoglądowo obrońcą jeszcze tych fizycznych kopii. Uważam, że to jest fajne, że my posiadamy grę, że możemy ją... To, jakby przemawia do mnie ten argument, że to pozwala zachowywać dziedzictwo gier, bo jednak te gry nie będą znikały, tak? Jeżeli ci gra znika ze sklepu cyfrowego, to po prostu już do niej dostępu nie masz. Jeśli masz ją na kartridżu, to odpalisz ją jeszcze 10, 20, 30 lat później, możesz ją w ogóle ten kartridż, możesz go zdigitalizować jakby i tak dalej. Więc jakby rozumiem to, chociaż nie sądzę, żebym ja osobiście z tego kiedykolwiek korzystał, bo ja zazwyczaj jak kończę grę, to już ją po prostu odkładam i się nią nie przejmuję, ale nawet pomimo tego, że mamy duże pudełko z płytkami i nawet mimo tego, że dostaliśmy całkiem, może nie całkiem sporo, ale trochę jednak tych płytek jeszcze na PS5 gier, to ja też gdzieś ze trzy razy włożyłem płytkę w ten czytnik, więc...
To, o czym mówisz teraz, mi się tylko przypomniało. Chyba PT w pewnym momencie zniknęło już jako demko i pamiętam, że ci, którzy je pobrali i mieli je na dysku, mogli je mieć, bo tego się już potem nie dało więcej nawet pobrać z tego. Więc pamiętam, ludzie sprzedawali konsolę z demem PT, jeśli ktoś chciał sobie w to zagrać, ale nie pamiętam, czy tam potem się znowu coś nie podziało dalej w tej historii, czy to w ogóle nie miało zniknąć z dysków. Już nie pamiętam. Możecie nam w komentarzach dopisać, jeśli znacie, jeśli faktycznie coś takiego było, bo no tylko pamiętam ideę, że nie dało się już więcej pobrać i trzeba było sprzedawać konsolę razem z demkiem, jeśli ktoś chciał sobie... Znaczy kupować konsolę z demkiem.
I jeśli jesteśmy, bo tak, mieliśmy przy płytkach, ale to tak mi chodzi po głowie, że to była też generacja, ostatnia generacja i wielka generacja wielkiego E3, tak myślę, czyli wielkich targów, na które ty
na
jeszcze jeździłeś.
Na które jeszcze Sony jeździło.
I na które Sony jeździło. Ty jeździłeś chyba jeszcze, jak Sony było,
ja
tak?
Ja byłem ostatni rok, kiedy Sony się pojawiło.
Czyli 2018, tak.
I ja byłem potem jeszcze w 19, a potem pandemia.
Tak.
Ale w 18 faktycznie Sony dowaliło... bo to jest coś, co jak się ogląda konferencje, to spoko wygląda, bo często oni robili po prostu w jednym miejscu, była scena, robiły się rzeczy. Ale w 2018 roku oni zrobili takie doświadczenie dla ludzi, którzy byli na miejscu i myśmy przechodzili z lokacji do lokacji i każda lokacja była zaaranżowana na trochę inną miejscówkę, więc zaczynaliśmy od sali, która była zaaranżowana na Jackson, na tą tawernę, jakkolwiek to nazwać w Jackson, gdzie światełka były tak samo porozwieszane pod sufitem, wszystko w drewnie i pan Gustavo, którego nazwiska wolę nie wymieniać, bo go pomylę w wymowie, czyli autor muzyki do Last of Us, tam plumkał sobie na starcie. I to już było widać na streamie, ale dla nas tam doświadczenie było przechodzenia między tymi pomieszczeniami, potem do pomieszczenia z Ghost of Tsushima, gdzieś tam sobie wchodziliśmy, potem do czegoś jeszcze, no nie pamiętam, ale chodziliśmy w każdym razie. I w tym czasie na streamie tam było jakieś gadanie, pokazywanie materiałów pre-recorded, a tak, no to my sobie chodziliśmy i część eventów po prostu była tam. I Sony potem zrezygnowało z bycia w ogóle na targach, oni przeszli całkowicie w cyfrę w sumie, robiąc te swoje State of Play i tak. Potem jeszcze jest ta mniejsza wersja, która się nazywa, już nie pamiętam jak, ale są te duże zapowiedziowe konferencje powiedzmy i są te małe, które są zwykle takimi update'ami 20-minutowymi. Już nie pamiętam.
Ale zdecydowanie Nintendo było tutaj wzorem dla Sony, bo Nintendo rozpoczęło od Nintendo Direct tak. Ze Switchem i to były wielkie zawsze sukcesy, które potrafiły takie jedno Nintendo Direct, które trwało tam 40 minut i po prostu media przez tydzień żyły tym, co pokazało. Może niekoniecznie media w Polsce.
No nie.
Bo Nintendo nigdy nie było jakimś gigantem u nas, ale na zachodzie to było niesamowite wydarzenie. No i w sumie zadawali sobie pewnie włodarze Sony pytanie, po co w takim razie wydawać tą straszną kasę na takie E3, skoro można po prostu puścić na YouTube'a filmik.
No jak widać,
sprawdza im się to. I zrobili State of Play, tak. Zrobili to State of Play, które było taką kopią właśnie Directa, gdzie nie ma żadnego... Prawie, że nie ma narracji. Jeżeli tak, to ta jakaś minimalna Nintendo...
Tak, tam jest spójne, o, tak. Tutaj fajna taka gra, którą zobaczycie wtedy, a wtedy, a teraz przejdźmy do następnego tu, tak. Którym jest XYZ. No.
Nie ma jakichś cringe'owych żartów, nie ma jakichś tańczących, wesołych pand na przykład, chociaż to akurat bardziej Ubisoft, tak?
Tak, ale, to jest Ubi.
Ale jakby nie ma tego całego obłożenia, tylko jest po prostu konkret. I to jest z jednej strony... Okej, w sensie w porządku, ale z drugiej strony jest gdzieś, przynajmniej tak sobie myślę, że się po prostu skończyła ta generacja takiego trochę innego trybu. Potencjalnie mówi się, na przykład IGN nazwał E3 2016 roku najlepszym E3 w historii i to było E3...
To był chyba God of War pokazany.
Tak, to było takie E3, które, kto wie, może to było w ogóle najlepsze E3 też dla... w historii Sony, bo to było E3, na którym oni pokazali, ja sobie zanotowałem, The Last Guardian, Horizon Zero Dawn, Detroit Become Human i były cztery potem, w sensie... i cztery zapowiedzi. Days Gone, Death Stranding, God of War i Marvel Spider-Man. A potem z kolei, jeszcze w tym samym roku, ale to już na własnej, on się nazywał PlayStation... Experience była taka impreza.
Tak, PlayStation Experience było. No.
Tam jeszcze wtedy pokazali The Last of Us 2 i Uncharted The Lost Legacy, więc to był po prostu rok.
To prawda.
Jak o tym myślisz, ile gier oni potrafili pokazać właśnie w środku swojej generacji.
Sony rozbiło bank wtedy.
Bo też warto podkreślić to, że ten trend Sony nie zaczął się aż na początku samej generacji. Mm-hmm. To znaczy, jak zresztą chyba nie było konsoli, na którą by ludzie nie narzekali, że nie ma na nią gier. To znaczy, przychodzi mi do głowy PS5, z tego powodu, że po prostu mogłeś grać w gry z PS4 no, normalnie, bez żadnych portów.
Ale bardzo szybko się mówiło w przypadku PS5, że nie ma nowych gier.
Nowych gier, tak, ale masz w co grać, nie?
Tak.
A PS4 było jeszcze tą generacją, gdzie wychodziła nowa konsola i nie można było włożyć płytki z PS3 i odpalić tej gry. Te gry musiały być zmienionych w nowych wersjach, więc rzeczywiście tych gier było tyle, ile ich wyszło. Switch tak samo, wyszedł Switch, no to mogłeś mieć tych gier. Pamiętam, jak ja scrollowałem ten sklep Switcha w tej IWFT zaraz po kupieniu, tam nic nie było po prostu. Ja już wszystko grałem.
Po co to kupować w ogóle?
Faktycznie, jeżeli się nie jest entuzjastą, powiedzmy, jeżeli się nie ma takiego oparcia, ja totalnie na konsole premierowe jestem strasznie nakręcony, więc ja po prostu je kupuję, bo mnie to jara, ale faktycznie lepiej poczekać rok czy dwa, kiedy tych gier się pojawi więcej, bo wtedy jest w co grać.
I kiedy wyeliminuje się czasem problemy techniczne, bo... Tak. Może to nie jest problem techniczny w moim przypadku, ale moja sztuka PS5 akurat ma ten tak zwany coil whine, czyli w momencie, kiedy obraca się wiatraczek działający trochę mocniej w trakcie gier, to mi tak delikatnie piszczy. To się nic nie psuje, nic się nie niszczy i tak dalej, ale tak jest. I to jest bardzo ciche, jak grasz na słuchawkach, nie przeszkadza. Ale wciąż jednak choroby wieku dziecięcego, jak się
tak
to mówi.
Będziesz się chciał jej pozbyć, zamienić ją na tą slimkę, to niestety obniży jej wartość, obawiam się.
Nie słyszeliście, jak mówiłem o coilwine w moim PS5. Ona jest w świetnym stanie. Działa bardzo dobrze. Nie, no tak naprawdę to był problem bardzo wielu sztuk na starcie, ale znowu przeszliśmy na PS5 zamiast mówić o PS4.
Tak, mówiliśmy, zamykaliśmy temat, tak, powiedzmy, tego trybu życia związanego z tym corocznym festiwalem growym, tym, kiedy media były zalane zapowiedziami, potem tym, tak, oczekiwaniem na jesień, kiedy te gry zaczną wychodzić, przez takie wakacje, kiedy nic się nie dzieje i tylko kolejne skrawki się pojawiają informacji. No, w tryb inny, nie? Taki właśnie bardziej digitalowy, więc jeżeli ktoś lubi rzeczy namacalne, prawdziwe, to jest taka ostatnia generacja trochę odchodząca już z tych rzeczy, tak?
Notabene znowu muszę przejść do PS5, bo nie wiem, czy pamiętasz zapowiedź PS5, jak wyglądała pierwsza zapowiedź nowej konsoli. To był, on się chyba nazywał Mark Cerny, tak? To jest ten ich inżynier.
To jest inżynier, który, zresztą też za PS4 odpowiadał. Tak, Mark Cerny pracował też na PS4.
Który zrobił godzinną prezentację na temat I.O. w konsoli, na temat dysku SSD i tak dalej.
Tak.
I to była, myślę, idealna prezentacja dla devów, bo to zresztą było na takiej to była taka zapowiedź, że to będzie takie deweloperskie bardzo. I to była najgorsza prezentacja dla konsumentów.
Tak,
pamiętam, jak wszyscy narzekali na zapowiedź PS5. Mówię o tym w przypadku naszej dzisiejszej rozmowy, dlatego że PS4 zostało w zupełnie innym trybie zapowiedziane. W sensie na tym takim targowym, o którym mówisz, gdzie wielkim eventem było ujawnienie tego, jak to wygląda, a PS5 pokazano w 2020 roku, kiedy cały świat w ogóle stał na głowie jeszcze i ta cyfryzacja nagle spotkała wszystkich, a Sony już było na to gotowe, jeśli chodzi o prezentację. No i to się wiele zmieniło, po prostu.
Tak, ale to dobrze też wspomnieć w ogóle zapowiedź PS4, bo to była zapowiedź, która wygrała generację. To znaczy nie tylko zapowiedź oczywiście, ale raz, że jak zwykle Microsoft poszedł w kierunku jakichś
Television. Tu jest ten piękny mashup wszystkich słów television, które padają i mam nadzieję, że nasz montażysta tutaj wstawi. Nie całe, bo to jest długie.
Television, TV. Ale tak, ale jest jakby to i przyszło wtedy Sony i Sony nie dość, że powiedziało, że gry, prawda?
Tak.
To jeszcze zaoferowało konsolę taniej i to znacznie taniej, bo to była ogromna różnica $100, jeżeli chodzi o startową i co więcej jeszcze konsolę mocniejszą. Więc w ogóle Sony wygrało tutaj, po prostu znokautowało Microsoft, jeśli chodzi o tą, jakby już na starcie. To nie była równa walka, którą zaczął na przykład Microsoft przegrywać, tylko po prostu ją bardzo szybko przegrali i całą generację Microsoft zbierał się w sobie, żeby znaleźć jakiś sposób na rozwiązanie, no i znalazł w postaci ogromnej fury pieniędzy.
No
tak?
Oni, przecież Sony przy PS3 dokładało do interesu przez długi czas koszt produkcji, jakby sprzedawali konsolę poniżej kosztu produkcji tej konsoli. I o tym się mówiło po prostu bardzo głośno, że tak było i PS4 chyba w końcu zmieniło ten trend, chociaż nie pamiętam, czy to od początku tak było, ale pewnie tak.
Pytałem się od początku,
bo generalnie inwestycja w hardware, kiedy potem wydajesz jeszcze gry na ten hardware, jakby jest zrozumiałe, że możesz tracić na sprzęcie, bo potem ilość software'u, który sprzedasz na to, jakby skompensuje ci tą stratę.
Tak, każda gra Ubisoftu sprzedana na konsoli to przecież jest chyba 30%, wynosi ta standardowa. Bardzo wysoki jest, jest ta dola, którą sobie bierze właściciel.
Tak, a do tego jeszcze własne gry, które robisz, a mają przecież masę dobrych studiów, które robią dobre gry, więc to działa. Coś jeszcze chciałem w kontekście tego powiedzieć. Tak, że musimy jeszcze poruszyć aspekt Polski w tym wszystkim i aspekt Polski, który właśnie mówiąc o tym porównaniu generacyjnym i o wygraniu generacji, był bardzo znaczący w naszym kraju, że ludzie w Polsce przeszli na stronę Sony przy okazji PS4, bardzo mocno weszli w Sony i to pomimo faktu, że poprzednia generacja bezdyskusyjnie należała do Microsoftu z bardzo prostego powodu. Xboxa 360 dało się bardzo łatwo przerobić i nieoryginalne gry na nim uruchamiać. Przez to ta konsola przez długi czas życia PS4 była jeszcze bardzo popularna. W sensie 360 była super popularna w trakcie PS4.
Tak.
I z czasem dopiero, kiedy wszystko się zaczęło zmieniać, ludzie zaczęli też kupować PS4, wiadomo, jak też staniało troszkę. W momencie, kiedy wyszło Pro, pewnie wiele osób dopiero wtedy przesiadło się na zwykłe PS4, bo nagle rynek jakby z drugiej ręki się też pojawił. Poza tym dało się, pamiętam, kupić PS4 poniżej 1000 zł bardzo szybko, bo chyba, nie wiem, czy to była cena startowa, ale wydaje mi się, że ja kupiłem PS4 za okolice 1500-1600 zł.
Coś kojarzę z 1800, ale nie jestem pewien, czy w takiej cenie kupowałem.
Ale potem było to 999 zł magiczne, za które się dało kupić PS4, a PS4 Pro chyba było w okolicy 1900 zł na start, 1899, coś takiego. No więc...
Na pewno trafiło to w dobry moment w polskiej historii, tak, że tak powiem. To znaczy, to był moment, w którym szybowało to jest duże słowo, ale w każdym razie rosły, powiedzmy, poziom życia w Polsce. Ludzie zaczynali zarabiać trochę więcej i też jakby więcej pieniędzy mieli na zbytki. Mhm. Bo umówmy się, że konsola to jest coś, co trudniej uzasadnić na przykład rodzicom, jeżeli chodzi o naukę, prawda? Mhm. Czy na przykład możesz powiedzieć, no ale potrzebuję tego laptopa i na tym laptopie, prawda, możesz sobie grać w Goticzka na przykład, nie? Czy w inne jakieś klasyki. Niekoniecznie w najnowsze gry, wiadomo. Ale przynajmniej to jest coś, co możesz uzasadnić. Tak. To jest elektronika, której rzeczywiście potrzebujesz, tak, prawda? No sorry, ale no nie potrzebujesz konsoli do... Nie jest to konieczny zakup, więc do tego potrzeba mieć trochę więcej pieniędzy, jakąś poduszkę finansową, która ci pozwoli wydać ten 1000 zł plus, przecież potem jeszcze te tak, gry trzeba jakoś zdobywać. I tu też się pojawił się rozwój gier free to play na konsolach, mm-hmm, prawda? Że nagle się okazało,
że... Do których jednak potrzebowałeś plusa.
Tak, do niektórych tak, ale nie do wszystkich. Wiele mm-hmm free to playów nie wymaga plusa.
Okay.
Na przykład, nie wiem, typu World of Tanks na przykład jest. One nie wymagają plusa, plusy daje im jakieś tam pewnie zazwyczaj, mm-hmm, czy nie zazwyczaj, ale czasami chyba można dostać jakieś tam gratisy czy coś. Ale właśnie plus jest paradoksalnie bardziej dla osób i tak płacących za gry, nie? Czyli na przykład do Call of Duty, powiedzmy, jest. No. Czyli kupujesz Call of Duty i jak chcesz grać w sieci, to jeszcze musisz mieć plusa, nie?
Dla mnie wygoda plusa to jest niestety save'y w chmurze. I po prostu, ale to w ramach naszej pracy też, przenoszenie sobie save'ów czasem między czymś, co chcę nagrać w biurze, bo mam tutaj rekorder do konsoli, a w czymś, co gram okay, po prostu w domu, to czasem sam prosty fakt tego, że mogę po prostu pobrać grę tutaj i ona mi się ściągnie i ma wszystkie moje save'y, które mam z domu. To jest wygodne, ale to jest wygoda, to jest faktycznie nie potrzeba, to jest wygoda korzystania, bo przecież save'y mogę sobie zawsze zgrać na pendrive'a.
Tak, i jeszcze sam po sobie widzę, że to był taki moment, bo jakby to jest jeszcze moment, może niekoniecznie cała generacja, ale gdzieś końcówka jakby wzrostu wymagań sprzętowych, kiedy ceny gier, znaczy ceny grania rosną w górę. I mhm, okazuje się, że PC to już nie jest to, że wystarczy ci jakiś gruchocik, prawda? Że musisz, się okazuje... Pamiętam, jak kupiłem na przykład jeszcze moją obecną kartę graficzną, mhm, 1070, którą kupiłem, z tego co pamiętam, za jakieś 2200, 2300. Mhm. To było chyba w roku, jak wyszły te 1070, albo... No to, czy ta generacja
to
1000.
To by miało sens, bo tam 80 były w okolicach 3300, tak, chyba, tak, więc tak. To ma sens.
Czyli jakby kupiłem ją w cenie... połowy, znaczy w sensie w cenie dwóch konsol, tak? To znaczy, które mógłbym jakby, i to jest tylko karta graficzna, do niej no potrzebny tak, jest jeszcze sensowny procesor, trochę RAMu.
Wyobraź sobie dzisiaj i zainwestować w sprzęt do zagrania w Alana Wake'a 2. Możesz kupić albo jedną, albo drugą konsolę, albo wydać prawdopodobnie jakieś 10-12 tysięcy, żeby
wyglądało
działało
podobnie,
ci tak,
tak
samo,
tak, tak, tak,
jak tam.
Więc z jednej strony się pojawiła tak, ta poduszka finansowa, a z drugiej strony ona nigdy nie była za duża. Ceny gamingu, zwłaszcza tego AAA, uczestniczenia w tym wyścigu są coraz większe, więc konsola jest takim bardzo sensownym rozwiązaniem. Mówię, ja jestem też takim przykładem człowieka, który całe życie miał peceta mhm, i grał na myszce i klawiaturze. I jak kiedyś wziąłem pierwszy raz pada w ręce, to był pad od Xboxa 360, który miał podpięty do peceta, to ja w ogóle, to było tak trudne, ja się musiałem całymi, w zasadzie całe gry kończyłem tylko po to, żeby nauczyć się obsługiwać, cholera, kamerę, jakby to było dla mnie tak nieintuicyjne, że ta kamera, że masz w tym samym momencie iść postacią, na przykład trochę w prawo, kamerę kręcić trochę w lewo, było to dla mnie po prostu, mój mózg wysadzało to zupełnie. Dzisiaj nie lubię strzelanek na klawiaturze i myszce. Po prostu strzelanki się gra na padzie, no hello, nie? I
to jest... Są wyjątki. Destiny na padzie było
tak,
przegenialnie zrobione.
No i Call of Duty na padzie jest znakomite.
Dobra, jakby...
Znaczy, okej, ty wymiatasz bardziej niż ja, więc masz pewne argumenty, ale...
Ja już ostatnio stwierdziłem, że ja dawno nie jestem już dobry w strzelanki. Wiek już zaczyna powoli wpływać na refleks. I dlatego może na konsolach też się gra trochę łatwiej. I jakby to nie jest przytyk, to jest, wydaje mi się... po prostu kwestia czystej wygody. Konsola i pad ma z domysłu zawsze jakieś minimalne asysty, nawet taki prosty snapping do przeciwnika,
tak,
przez co jakby można kompensować sobie trochę jakby niedoskonałości w skillu, tak to może nazwijmy. Więc ja nie mówię, pamiętam jak grałem w Titanfalla 2 na padzie, bo dostaliśmy do recenzji i ja pisałem reckę. I musiałem grać go na konsoli, bo dostaliśmy wersję konsolową. I musiałem się trochę przestawić, bo ja jednak strzelanki zawsze na pececie. Ale po pewnym czasie jakby człowiek się przyzwyczaił i nie sprawia mi dzisiaj problemu wielkiego grać na padzie i strzelać i celować, ale po prostu wciąż moja jakby... czuję lepszą kontrolę, jak gram na myszce.
Nie, no jasne, to jest tylko... Chodzi o to, że jestem w tym sensie przypadkiem ciekawym, że właśnie od kogoś, kto stosunkowo późno zaczął w ogóle używać pada, do człowieka, który już dzisiaj po prostu nie ma ochoty grać na PC-cie, jeśli nie musi, tak? Bo zdarzy mi się, jak trzeba, to trzeba, albo jak jakaś gra jest tylko na PC-cie, no to spoko. To nie jest koniec świata, pod warunkiem, że moja 1070 ją udźwignie. Na przykład ze Starfieldem już było ciężko, więc...
Dobrze, to przejdźmy sobie do ważnego aspektu. Wspomnieliśmy już bardzo długo, mówiliśmy o PS Now, które jako funkcja po prostu, jako feature nie działał w Polsce, więc porozmawiamy sobie o czymś, co też niekoniecznie bardzo siadło, ale było w Polsce, czyli PSVR. PSVR, który pojawił się w teraz, nie wiem czy się, w 2017 roku chyba?
Jak gdzieś dobrze, w okolicach,
albo 16.
Tak. Chyba raczej 17, jakbym powiedział.
W każdym razie
okay.
16 albo 17, powiedzmy. PSVR był takim przypadkiem specyficznym. To znaczy każdy wtedy chciał wchodzić w VR, bo HTC... Ja pamiętam, myśmy mieli tutaj w biurze rozstawionego HTC-ka i testowaliśmy VR, bo jakaś firma miała kupione. I nagle jak się okazuje, że VR idzie do konsoli, że można go podpiąć, masz go przy sobie, jest wszystko spoko, to przy problemie, jakim było rozstawienie HTC-ka, bo musiał mieć te wszystkie czujki, pokój i tak dalej, nagle się okazało, okej, no to jest taki wygodny VR. No ale jakby to nie jest największy hit na świecie. Mimo wszystko Sony idzie w PSVR 2 cały czas i inwestuje, więc to na pewno gdzieś im się spina. W sensie nie wierzę, że to im się biznesowo nie spina, nie robiliby nowego sprzętu, nowej generacji tego sprzętu, gdyby to nie szło.
Tak, ale też daje im taką możliwość odróżnienia się od Microsoftu, że
tak,
to jest coś, czego Microsoft po prostu nie ma konkurencji.
Który kiedyś miał Kinecta i wygrywał Kinectem bardzo wiele, ale no teraz...
Poszedł w zupełnie inną stronę,
tak.
Prawda? Więc ale tak jak mówisz, no VR... Moje w ogóle pierwsze, ja na przykład jestem taki średnio VR-owy, żeby nie powiedzieć mało VR-owy. Moje pierwsze doświadczenie były z tym pierwszym Oculusem, jeszcze w domu własnym, w sensie rodzinnie, że tak powiem, ktoś tam dostał VR-a, kupił w sensie i tego Oculusa pierwszego. No i to było takie wow. Pobawiłem się 10 minut, fajne. Ale co teraz jakoś prawdziwą grę odpalił.
No, ja
i tak mi zostało zasadniczo, więc na przykład o VR-ze, PSVR-ze w ogóle mam mało do powiedzenia. Bo
ja mam wspomnienie z PSVR, jakim było wybranie się na prezentację PSVR, znaczy na możliwość zagrania na VR-ze przed premierą. Ja pojechałem do Warszawy, wtedy Sony miało wynajęte takie mieszkanko niedaleko swoich biur, w którym był cały setup przygotowany pod dwa miejsca po prostu w tym z dwoma VR-ami. I ograliśmy tam, znaczy ograłem wtedy kilka gier, o różnym stopniu wywoływania dyskomfortu u mnie, bo ja powiedzmy nie mam jakiegoś super tolerancji na VR, ale nie jest źle. I grałem tam był ten Until Dawn, taki, to była gra na szynach i to nie da się lepiej tego określić, bo tam się jedzie wagonikiem na szynach i się strzelało do różnych rzeczy, więc w to grałem. Były jakieś te doświadczenia typu nurkujesz w klatce z rekinem i spoko. I to wywoływało wrażenie na ludziach z mojej rodziny, którzy nie mieli wiele wspólnego z gamingiem.
No właśnie.
Mojej
nie?
babci dałem VR z nurkowaniem pod wodą i z rekinem. To w sumie stwierdziła, że fajne, tylko że ona nie lubi pod wodą. Ale VR dla mnie ostatecznie w wykonaniu Sony i w ogóle w wykonaniu ogólnym nawet VR nie siadł za bardzo poza jedną, jedyną grą. Dla mnie to był Half-Life Alyx, który też nie jest konsolowym, w sensie Sony VR-em, w sensie nie jest grą na VR Sony, Ja to grałem na Oculusie, nie na Indexie, bo do Indexa nigdy nie miałem dostępu. I to jest dla mnie faktycznie autentyczne, mocarne doświadczenie VR-owe, bo ta gra jest bardzo prosta, ale ona po prostu została skonstruowana tak, żeby dawać ci to poczucie, że grając w VR-ze dostajesz ten nowy poziom doświadczenia. I żadna inna gra, w którą grałem na VR-ze, a tym bardziej żadna inna gra na PSVR, nie dała mi takiego doświadczenia. Mimo, że super się bawię grając sobie w Beat Sabera na przykład. No fajnie, nie? W sensie bawię się dobrze, ale gra jako gra to Half-Life Alyx i jeszcze chyba Arizona Sunshine, ale to nie był aż ten poziom, co w Half-Life'ie.
Także... Ja mam w wiecznych planach pożyczyć nowy VR, czyli dwójkę.
On u mnie w domu jest chwilowo, jak coś.
Firmowy.
Tak, jest firmowy okay, u mnie w domu. Bo miałem, znajomi mieli do mnie przyjść i miałem im pokazać właśnie VR-a, bo nie będę kupował VR-a, bo ja bym na nim nie grał, ale skoro mam możliwość pożyczenia z firmy, to po prostu pożyczę. I nie byli od tego czasu. Więc jest u mnie w domu, więc jakbyś potrzebował, to i to mówię na kamerze, więc teraz będziesz mnie musiał trzymać za słowo. Jakbyś potrzebował, to daj znać, a jak nie, to po prostu on leży, bo i tak nikogo on w firmie tak za bardzo nie interesuje.
Tak, i to też dużo mówi, tak, że jest w firmie osób, nie wiem, no powiedzmy, 30. Że 30, tak. No. Myślę, że z połowa z nich ma PS5.
Tak.
Bo sporo jednak osób ma. Albo przynajmniej, jak już nie masz, to cholera, możesz ją pożyczyć z firmy,
oczywiście.
To jest możliwe. I mimo tego nikt nie był zainteresowany pożyczeniem PSVR 2. Mimo tego, że znajdzie się konto, na którym mamy trochę gier, więc nie trzeba tych gier kupować. Tak. W zasadzie wszystkie te najważniejsze VR-owe tytuły, jakie są na PSVR 2. I myślę, że to dużo mówi też o VR 1, tak? O tym poprzednio generacyjnym.
Nie tyle koniecznie o VR-ze Sony, co po prostu o VR-ze
ogólnie,
jako takim.
Tak.
Są pasjonaci, którzy będą bronić do upadłego VR-u i jakby ja się cieszę, że mają sprzęt, który ich satysfakcjonuje. Dla mnie po prostu to jest technologia trochę wybrakowana, mimo wszystko. To nie jest do końca to, czego bym chciał po tego typu technologii. Bardzo imponująco wyglądają te takie zestawy, gdzie masz jeszcze tą bieżnię i stoisz zapięty w tą bieżni, że chodzisz faktycznie
tak,
w przestrzeni
tak.
I się poruszasz. I wtedy to doświadczenie pewnie nie jest takie niewygodne, że poruszasz się. Bo ja na przykład nie mogę grać na VR-ze chodząc na postacią, żeby płynąć w tym świecie, bo jest mi niedobrze, ale nie przeszkadza mi teleportowanie się. Ale to też znowu, to nie o to chodzi w tej technologii ostatecznie.
To dużą zaletą VR-ów było i jest to, w sensie PSVR-ów, to prostota, że
tak.
Tutaj nie ma żadnych dodatkowych sprzętów, które trzeba zamontować.
Chociaż pod tym względem Oculus Quest, znaczy Meta Quest
chyba jest jeszcze lepszy, nie?
Jest lepszy, bo jest po prostu standalone urządzeniem.
To już jest w ogóle, nawet nie trzeba go podpiąć do żadnego urządzenia.
To prawda, możesz sobie go na przykład wrzucić, my graliśmy tak kiedyś na jakiejś imprezie w Beat Sabera, że jest spięty z laptopem, a laptop jest podpięty do telewizora i sobie, wiesz, żeby każdy mógł widzieć, co się dzieje, nie? Ale tak, no to Meta Quest to jest najprostsze rozwiązanie.
No i tak jak mówisz, bieżnia fajnie i w ogóle tylko kto to postawi w swoim domu?
Dokładnie.
Odpowiedź brzmi nikt. Już sam VR jest problematyczny, bo ludzie nieraz mają bardzo mało miejsca i jeszcze dodatkowo tutaj trzeba znaleźć miejsce na to poruszanie się. No jest to dziwne doświadczenie. Ja się nie dziwię, że ostatecznie ludzie nie sięgają po VR jakoś szczególnie mocno. Czy to PS, czy to w poprzedniej generacji. Myślę, że mam wrażenie, że w poprzedniej generacji w ogóle było więcej szumu wokół tego. To znaczy, to była jeszcze nowinka. Mhm. O tym się mówiło jako pewnym powiedzmy, potencjalnym, bardzo takim ciekawym wizji przyszłości, o tego, czy może być gra i w ogóle, no ale nie, chyba nie. Znaczy nie chwyciło to aż tak mocno i...
Ja myślę, że będzie jeszcze taka druga, chociaż chyba w pewnym sensie trzecia fala VR-u, która kiedyś przyjdzie i kiedy technologicznie dotrzemy do momentu, że te wyświetlacze i te urządzenia będą po prostu tak dobre i tak kompaktowe, że to nie będzie ci po prostu przeszkadzać, nie będzie ci ciążyć, nie będziesz musiał mieć tego całego okablowania, nie będzie tego trzeba ładować co chwilę. No i rozdzielczość jednak tego sprzętu będzie też ważna. Ja nie jestem bardzo na bieżąco z VR-em, bo teraz chyba Meta Quest 3 wychodził i nie miałem tego na głowie. A bardzo bym chętnie spróbował, bo po prostu jestem ciekaw tej technologii, ale nie na tyle, żeby w nią inwestować. Także to jest jakby tyle z PSVR-em. Mamy jeszcze taki wątek, który się pojawił, jak crossplay.
Tak.
Generacja PS4 i
pamiętasz w ogóle te historie crossplayowe? Tyle o tym pisaliśmy w pewnym momencie.
Oj tak, dużo się mówiło, że to jest tak ważne i w pewnym momencie dzisiaj to stało się już, może nie standardem, ale nie jest niczym niezwykłym, że gry dostają crossplay międzyplatformowo, co jak się okazuje ma swoje minusy, bo dwie historie. Raz, że połączenie w crossplayu graczy na padach i na myszkach i klawiaturach to może w dwie strony działać źle, bo albo pady mają taką asystę, że po prostu wymiatają na graczy na klawiaturach, albo gracze na klawiaturach są zbyt precyzyjni, bo pady nie mają takiej asysty w trybie multiplayer. A druga rzecz, to pamiętam, było chyba przy zeszłorocznej FIFA mówione, że jest plaga cheaterów w FIFA, w crossplayu, kiedy gracze konsolowi grają z pecetowcami. To było chyba w zeszłym roku, nie wydaje mi się, że to było tegoroczne EAFC. I nagle się okazuje, że ten crossplay nie zawsze jest taki idealny, jakby się chciało.
Tak, no to jest wada pecetów, bo na konsolach po prostu cheaterów w takim sensie tak łatwo nie ma. Tak więc.
Ale crossplay zaczął się tak naprawdę, temat crossplayu i problemy crossplayu pojawiły się chyba w opinii publicznej w 2017 roku,
jak
Rocket League się pojawił. I tam był ten przypadek, że po prostu z Sony jako z jedyną platformą nie dało się wejść w układ crossplayowy, mimo że PC z Xboxem i chyba ze Switchem, dobrze pamiętam? Chyba ze Switchem też.
Znaczy tam jest, gdzieś, jest na pewno gra na Switchu.
Gdzieś jakaś
tak.
taka kombinacja, że dało się, nie wiem czy wszystkie naraz, ale dało się po prostu grać w crossplayu, tylko Sony się wypięło, że nie. A tak. Ta gra w ogóle zdobyła popularność przez Sony, bo ona trafiła do plusa.
Bez plusa, tak, na start. Tak w ogóle, tam wcześniej. I to był taki, mam wrażenie, że to był ten moment, w którym udało się Microsoftowi na jakiś czas przynajmniej PR-owo troszkę punktów zdobyć, bo Microsoft tutaj prezentował, będąc przegranym tej generacji, jako ten bardzo prokonsumencki, prawda? My jesteśmy tacy, patrzcie, to Sony nie jest do końca takie fajne, jak wam mówi, może robi ładne gry i w ogóle, ale jak przychodzi to do czego, to nie chcę, żebyście mogli razem zagrać z nami i tak dalej. No Sony z kolei rzeczywiście tak robiło, no bo było tą siłą dominującą w tej generacji. Mogło sobie pozwolić na taką trochę bucówę, nie? Na tej zasadzie, że to no wy się dostosujcie do nas. I to trwało. To cała ta historia crossplayowa trwała parę lat.
Tak.
Tam się wypowiadali różni deweloperzy, były zwroty akcji. Głównym czynnikiem, który wpłynął ostatecznie na decyzję, był Fortnite. Fortnite, który, no właśnie, w sumie mówiliśmy o grach poprzedniej generacji, może trzeba było powiedzieć o Fortnite, czy myśmy mówili bardziej jednak o exach i mówiliśmy o ten, żeby nie było.
Ale Fortnite, nie da się ukryć, to gra wszystkich generacji był.
Tak, która zmieniła też bardzo wiele. Jedną z rzeczy, którą zmieniła, to właśnie był ten crossplay na Sony, bo się okazało, że Fortnite jest tak dużą grą i tak niesamowitym fenomenem, no że Sony się ugięło i wprowadziło tam ten crossplay, a potem chyba rok później ostatecznie wprowadziło jakby taką opcję dla deweloperów po prostu, bo nie było takiej opcji dla deweloperów. No. To jakby oni nie mogli sobie na przykład w ramach jakichś tam narzędzi czy możliwości, które daje platforma, po prostu skorzystać.
Crossplay.
Tak, skorzystać z tego crossplayu. I dopiero gdzieś tam, to cała ta historia chyba ze 3 lata trwało, zanim ostatecznie Sony się zgodziło na to, żeby, czy pozwoliło. Dzisiaj to jest w ogóle standard. Tak jak mówisz właśnie, odpalasz Call of Duty i kurczę, jacyś klawiaturowcy ci tutaj biegają. Znaczy, what the fuck,
tak,
nie?
Ja bardzo doceniam sobie crossplay. Po prostu on ma jakieś tam swoje minusy, ale na szczęście to nie jest tak, że jesteś zmuszony do crossplayu. Tylko
zazwyczaj
tam w opcjach
wyłączyć,
jest pytanie,
tak.
Czy chcesz włączyć crossplay, czy nie chcesz. Ale nawet wczoraj dosłownie graliśmy z Frozim w The Finals, który ma teraz betę. I on gra na Xboxie, ja gram na PC-cie. I po prostu połączyliśmy się bez problemu, gramy sobie razem w teamie. On ma headset podpięty do pada, ja mam mikrofon podpięty do komputera i po prostu ciśniemy sobie w grę. To jest super, że tak się da zrobić.
Tak, to w ogóle nie ma wątpliwości, że to jest, że nie było w porządku ze strony Sony. To była taka próba trzymania dominacji. W takiej, w sumie, myśmy nawet napisali taki artykuł, tak na marginesie, pamiętam dawno temu, Mikołaj Gregorcewicz go napisał, że to jest wielka wojna o coś, co tak naprawdę nikogo nie obchodzi. Bo jednak myślę, że dla większości graczy ten problem w ogóle nie istniał. To znaczy, większość graczy, już pomijając, że sięga na przykład po gry singlowe, więc dla nich ten problem w ogóle nie istnieje, tak? Znowu, dużo ludzi mają od lat mają na przykład tą samą platformę, nie? Że na przykład jak ktoś z ludźmi ma znajomych, którymi grali w Call of Duty nawet przez lata, to często to są ludzie, którzy mieli na przykład PS3 i PS4, jakby nie mieli problemu z crossplayem, bo mieli tą samą platformę. I więc jakby ten problem nie był jakiś tak istotny, jak się o nim mówiło, mam wrażenie, że trochę był sprytnie rozgrywany przez Microsoft PR-owo, ale nie zmienia to faktu, że tak czysto światopoglądowo, no że to jest w porządku, tak jak mówisz, to ułatwia też grom czy też poprawia doświadczenie, jakie mają gracze. Są gry, które mają na przykład niespecjalnie zdrową pulę graczy, dajmy na to. I Crossplay no jednak pozwala podzielić tą pulę graczy między te wszystkie platformy, a tak to ona się dzieli, czyli podzielić, połączyć ją, tak? Kiedy ona się dzieliła na cztery, no to była jeszcze bardziej niezdrowa, jeszcze bardziej na przykład matchmaking w tej grze chrzanił wtedy, więc to jest dobra decyzja.
Jest też ten taki bardzo prozaiczny powód, gdzie masz powiedzmy paczkę znajomych i lubicie grać sobie w gry multi i nagle się okazuje, o, wychodzi nowa generacja konsol, ten chce kupić PS5, ten chce kupić PS5, ten chce kupić PS5, a ten by chciał Xboxa. I co teraz? Albo bierzesz konsolę, którą chcesz, dokładnie, możesz zerwać znajomość, powiedzieć, że z takimi ludźmi to się nie będziesz zadawał, albo po prostu nie miałby możliwości i musiałby się zdecydować kupić tę konsolę taką samą jak reszta, albo i żyjemy w czasie, w którym jest crossplay i on sobie może grać w prywatnym czasie samodzielnie w te gry, które chce, a wiele gier popularnych sieciowych, w które powiedzmy potencjalnie mogą chcieć grać, po prostu ten crossplay oferuje. To nie jest standard, ale tego jest dużo i jest to bardzo w porządku. No albo oczywiście można kupić obie konsole, bo tak też ludzie robią.
Ty tak zrobiłeś.
Ja tak zrobiłem, ale ja dopiero po roku.
Ja zrobiłem tak na premierę.
No to szaleństwo.
Więc by nie było, że jesteśmy tutaj jakimiś wielkimi, nie wiem, fanboyami Sony, to posiadamy nie. Xboxy również.
Ja kupiłem, i to trzeba przyznać, bo to też się trochę łączy z tematem, kupiłem PS5 dlatego, że PS4 było dla mnie strzałem w dziesiątkę. To znaczy dostałem tam gry, które mnie interesowały, dostałem tam ekskluzywy, których nie mogłem dostać nigdzie indziej, bo jeszcze wtedy gry Sony nie wychodziły na pecety. I ja będąc graczem pecetowym w multiplatformy grałem na pececie, w ekskluzywy grałem na Sony i było w porzo. I dlatego też zdecydowałem się na PS5 od razu na premierę. Po czym, po roku mniej więcej, tak stwierdziłem, że kurde, nie ma w co grać za bardzo. W sensie tych eksów nie było aż tak wiele.
Tak.
A obok tego istniał Game Pass, który w bardzo przystępnej cenie dawał mi ciągły dostęp do wielu różnych gier.
Nowych,
Tak, i też częściowo na premierę teraz nowe gry tam trafiają, bo są własne studia Microsoftu, to gra jest w Game Passie zazwyczaj. Teraz nawet przecież podniesienie portfolio o Activision Blizzarda, to z czasem no też sporo tych gier trafi do Game Passa. Więc w pewnym momencie Xbox stał się dla mnie wartościową opcją, taką bardziej wartościową, jeśli chodzi o codzienne granie. Więc no, kupiłem też Xboxa po roku, odłożyłem sobie tam gdzieś kasę na to i zainwestowałem. No i jakby jestem zadowolony posiadając obie konsole, ale to też jest uprzywilejowana sytuacja, umówmy się, bo gracze zazwyczaj jednak decydują się na jedną konsolę, nie często jest to po premierze dopiero. Nierzadko jest to po premierze dopiero, a nie od razu na pierwszy możliwy dzień, więc mamy też specyficzne podejście do tego
wszystkiego. No mamy. Ja na przykład bardzo chciałem mieć konsolę na premierę konsol, no a PlayStation 5 było nie do dorwania.
Zresztą w ogóle PS5 wychodziło chyba tydzień po Xboxie.
Tak.
Jeszcze był jakiś taki motyw. No a faktycznie złożenie preordera na PS5 to się miało z celem.
Miałem, ale ostatecznie chyba nic z niego nie wyszło. Czy wyszło, tylko że miesiąc później dostałem konsolę? Jakoś tak było. Ale przypomniałeś mi tak na marginesie, mówisz, że wybór dla ciebie był oczywisty. No u mnie też jakby to było oczywiste. No PS4 było grą, konsolą, która zapewniła mi dużo frajdy. Zresztą moja konsola PS4 umarła gdzieś w okolicach 3-4 miesięcy przed premierą nowych konsol. Czy umarła? Ona w sumie żyje do tej pory, tylko że ja postanowiłem ją rozkręcić i nałożyć nową pastę.
Rozumiem, umarła śmiercią, coś zepsułem?
Nie do końca, trochę tak. Bo wymieniłem tą pastę, żeby ona wyła po prostu. To była duża wada PS4. Ta konsola po prostu jak śmigłowiec, jak ciężki, kurde. Wyła po prostu.
Hideo Kojima zrobiłby z tego feature w swojej grze, więc.
Tak. I to było straszne. I w pewnym momencie gdzieś wyczytałem, że ten niedługo nowa, ten to może rozkręcę, zobaczę, pobawię się w Majsterkowicza. No i coś tam mi chyba nie wyszło, bo ona się odpala, ale bardzo szybko umiera. W sensie podejrzewam, że po prostu nie odprowadza ciepła poprawnie i w związku z tym się po prostu wyłącza na zasadzie alarmowo, nie? Okay. Że się nagrzała za bardzo i ten. Ale jakby w związku z tym, że ona mi służyła, nie wiem, 7 lat powiedzmy.
Bo ty nie upgrade'owałeś do Pro.
Nie.
To ja właśnie zrobiłem upgrade do Pro w momencie, kiedy Pro wyszło i to nie od razu, ale bardzo blisko powiedzmy premiery Pro.
Mnie to kusiło, mocno mnie to cisnęło, ale ostatecznie jakby wygrało ze mną, nie wiem, wąż w kieszeni na tej zasadzie, że aż te porównania nie były aż tak duże, jeżeli chodziło... A, ja jeszcze miałem stary telewizor wtedy. To znaczy, ja miałem telewizor, który był...
Nie 4K,
bardzo słaby, bardzo stary, więc jakby ani 4K tu mnie nie kusiło, ani jakieś... Więc by to nie wchodziło w grę. Te wizualne różnice na moim telewizorze i tak byłyby minimalne, ja bym ich nie zauważył, więc no nie było powodu, żeby zmieniać. Więc jakby, ale to jest fajne, bo ja rzeczywiście kupiłem tą konsolę, nie pamiętam za ile, no ale powiedzmy za 1400 zł pewnie za nią zapłaciłem, bo to już było ze 2 lata po premierze, 3, a więc nie mogła kosztować premierowej ceny, wtedy już były troszeczkę niższe, może nawet trochę mniej. I ona mi starczyła przez te wszystkie lata, tak? A nie musiałem jej upgrade'ować, nie musiałem dokupować do niej RAM-u, ani wymieniać procesora, więc to jest super ekonomiczne granie, nie? Że jakby, mówię, sięgnąłem potem paradoksalnie moją pierwszą nową konsolą z nowej generacji, był Xbox. Na PlayStation 5 musiałem poczekać, no ale to jest moja główna konsola. Jest właśnie dlatego, że mnie interesują te gry, które wychodzą na Sony, w tym sensie, że wydają mi się najciekawsze po prostu cały czas, że Microsoft, owszem, skupuje, jakby znalazł rozwiązanie tego dylematu, co zrobić w rywalizacji z Sony, takie trochę, no masz dużo pieniędzy, możesz zasypać po prostu dziury, nie, pieniędzmi, nie? Zamiast naprawić tą drogę, to możesz ją, wiesz, tamten, to po prostu wysypać dziury pieniędzmi.
No i jeśli zwalcujesz te pieniądze, tak, potem to też da się przejechać.
Tak, i da się przejechać i jest tego dużo i rzeczywiście to zresztą będzie procentowo przez kolejne lata, bo Game Pass będzie miał super dopływ gier, jeżeli wszystkie te studia już wejdą w tryb normalnej pracy i tak dalej, ale to jeszcze trochę minie, bo wiadomo, gry się tworzy nie z dnia na dzień.
Nie, to wiadomo, ale cały czas jak teraz myślę, Game Pass to oczywiście Activision, Blizzard jako nowy nabytek i w ogóle włącza mi się za każdym razem dygresja, która nie ma nic wspólnego z tematem dzisiejszego odcinka. Dlaczego w ramach dealu Microsoftu kupującego Activision Blizzard do Ubisoft Plusa trafiają Call of Duty. W sensie, ja tego nie rozumiem. Nie wiem, a taka jest część jakby ogłoszenia. I to jest, mówię, dygresja nie ma nic wspólnego z dzisiejszym tematem, ale jak teraz cały czas o tym myślę, gdzieś ten wątek microacti, to mi się włącza ten wątek, dlaczego Ubisoft nagle będzie miał Call of Duty u siebie w ramach swojej subskrypcji. Nieważne. Tak mi się tylko przypomniało. No dobra, czy mamy jeszcze coś w temacie PS4, co chcielibyśmy dodać?
Pewnie dużo jest rzeczy, które moglibyśmy
powiedzieć.
Oczywiście,
moglibyśmy mówić na przykład, patrząc na notatki, o tym, że można było zmienić nazwę swojego konta na PSN-ie.
Tak, bo to w ogóle było tyle ciekawe, że Sony właśnie miało czasem takie swoje, powiedzmy, widzimisię i na przykład bardzo długo nie było możliwości zmiany i ona się pojawiła w 2019, tak, czy 2020 roku.
Tu masz napisane 19.
19 się pojawiła. Właśnie. I to było takie święto, bo nagle się okazało, że jak ktoś, kto zakładał swoje konto PSN-owe, jak miał 12 lat i powiedzmy, że nie był za bardzo dumny z tego, jak je nazwał, to mógł wreszcie je zmienić, tak? I to się wydaje taką mega oczywistością, a się okazało, że jednak nie i że bardzo długo to zajęło Sony. Tak samo było trochę z tym crossplayem, że bardzo ostatecznie się jakby złamali, zrobili, poszli w tym kierunku, ale też bardzo długo im zajęło, bo masa jakichś bałamutnych tłumaczeń ze strony Sony. Sony na przykład w pewnym momencie mówiło, że Sony, przecież ono jest gotowe wprowadzić cosplay, tylko deweloperzy muszą o to prosić, po czym deweloperzy mówili, hej, ale my już od paru lat o tym piszemy non-stop do was Sony i to było takie, tak trochę grali głupa, tak, trochę się tak dziwnie zachowywali, ale więc na przykład dlatego to było takie, wydaje się takie oczywiste, w sensie, że można zmienić, na Discordzie można zmienić, na Twitterze można zmieniać swoją nazwę.
Ale widzisz, na Golu dalej nie można.
Na Golu nie można, tak. Jesteśmy lepsi od Sony jeszcze, bardziej oldschoolowi.
Jeszcze się dłużej trzymamy.
Tak.
Ale to może, jakby patrząc na Sony, kiedyś ten dzień nastąpi i będzie można.
Pewnie
to
tak.
Ja bym chciał cię zapytać właśnie jeszcze o jedną rzecz, którą zostawiłeś w notatkach, która jest, pozostała pusta i pewnie nie bez powodu.
Tak.
Największe rozczarowanie tamtej generacji.
Jedną mam pustkę.
Ja
muszę
też
pomyśleć.
W sensie, ja potrafię sobie...
Ale z nas przeniarze po prostu.
Znaczy, ja potrafię sobie przypomnieć różne rzeczy, o których ludzie mówili. To znaczy, była chociażby sprawa z jakimś, to się nazywało coś tam Tiger, Black Tiger?
Tak, tak, tak.
Była jakaś taka giera, ale to w ogóle, to w ogóle nie jest poziom gry, o której chcielibyśmy w mainstreamie jakkolwiek rozmawiać, bo to nie była mainstreamowa gra.
Tak.
Pamiętamy takie rzeczy jak start chociażby Control albo Borderlands 3 na poprzedniej generacji, ale to też nie jest do końca wina Sony znowu, bo to jest twórcy przygotowywali grę, Sony zdecydowało się puścić. Możemy powiedzieć o tym, że Sony przepuściło Cyberpunka na premierę, a po czym wycofało go ze sprzedaży, znaczy zabroniło sprzedaży, czy to studio, nie wiem.
Jakby... Tam była, na pewno można było zwracać, to był wyjątkowy krok ze strony Sony. Tak,
bo takie sytuacje w ogóle dzieją się nieczęsto. Arkham Knight był tym wcześniejszym, który mi się kojarzy, że na PC-cie przestaną sprzedawać grę, zaprzestaną sprzedaży gry, bo wersja PC-towa była po prostu beznadziejna. I tak samo no, dopuszczono do tego, że nie można było kupić gry, w sensie Cyberpunka na PSN-ie i dopiero po doprowadzeniu gry do jakiegoś tam stanu
nie najlepszego tak na marginesie, no ale cudów się osiągnąć na tej konsoli nie dało, tak.
Więc takie rzeczy gdzieś tam można mówić, ale to też znowu nie jest do końca wina konsoli, powiedzmy. Także ciężko o tym mówić jako o rozczarowaniu związanym z PS4.
Tak, no takich rzeczy, które się jeszcze działy, no to były, wspominaliśmy na przykład o tym, że PS Now nie był w Polsce.
Tak, do dziś nie wiadomo dlaczego, ale go nie było.
Tak, i to zresztą nie jest nic nowego, bo teraz na przykład wychodzi, znaczy w sensie to się nie zmieniło o tyle, że cały czas pewne regiony mają przewagę nad innymi. Tak. To dotyczy na przykład startu nowych konsol, bo tak będzie na przykład w przypadku tej odświeżonej wersji Sony. Ale ona tak nie będzie było, chyba dostępna u nas.
Tak samo było z PS5, to znaczy są to różnice zazwyczaj tydzień albo dwa tygodnie. Ja ostatnio... zapytałem jedną osobę z Sony właśnie o to, kiedy coś o Slimce. I na razie no nie mamy żadnych informacji na ten moment. Jest listopad, były przecieki, że w połowie listopada te konsole trafią do sprzedaży. Na świecie oczywiście, nie, że w Polsce. I dalej nic się nie dzieje.
Tak samo na przykład z nową konsolą, nie do końca konsolą, czyli tym przenośnym urządzonkiem do streamowania gier, czyli PS Portal.
Tak.
I też jakby preordery na całym świecie, znaczy na części świata ruszyły, no ale u nas nie, więc też nie wiadomo na przykład, czy Portal trafi. O, ale to Portal mi podsunął do głowy taką jakby myśl, że jakby w kontekście PS4, czy też szerzej mówiąc całej generacji tej Sony, to szkoda mi było jakiejś wersji mobilnej. Ja bardzo lubię mobilne, dlatego uwielbiam Switcha. Przynajmniej do czasu, potem się pojawił Steam Deck, ale więc ja na przykład wszystkie te urządzonka bardzo lubię, więc może tutaj jakbym miał coś mówić, to szkoda, że jakby ta generacja PS4-kowa nie miała żadnej jakby opcji, bo to się zmieniło, na przykład Microsoft oferuje ci możliwość grania na komórce w gry, które możesz streamować ze swojego Game Passa.
No tak, te wszelakie... bo myślę jeszcze o innym... Zmierzyłeś w innym kierunku z tą myślą, a ja chciałem mówić o grach Sony, które też możesz grać na komórce i chciałem mówić o wszystkich grach pokroju Wiedza to potęga.
Nie. Założysz sobie na pada komóreczkę, która pełni rodzaj ekranu. Cały czas uważam, że to jest problematyczne nie dlatego, że jest problem z przesyłem, tylko problem jest po prostu z designem tych gier, to znaczy te gry są projektowane na duże ekrany i po prostu nic nie widać na nich.
Poza tym
na komórce.
Szkoda rzucać wtedy tym padem, bo jeszcze telefon dostaje rykoszetem.
Tak, pad kosztuje trochę mniej niż telefon, to fakt. Ale więc na przykład to jest to, czego mi może trochę brakowało, zwłaszcza, że była to generacja, chociaż no w pewnym sensie Nintendo zawsze się z generacji wyłamuje, bo jest jakby środkowo generacyjny, ale była to generacja, w której no, Nintendo pokazało, że da się, że urządzenia mobilne są super sexy, że konsumenci, że gracze ich chcą, że dobrze się w tym bawią. I zarówno Sony, jak i Microsoft zupełnie to pominęło. No Microsoft, znaczy Sony poszło, tak jak rozmawialiśmy, w PS VR a zabrakło, to byłaby jakby dla mnie taki jakiś element rozczarowania. No i tak jak mówisz, chyba myślę, że warto wspomnieć o tej premierze Cyberpunka, bo rzeczywiście to było coś dla wielu graczy rozczarowującego. Pytanie brzmi oczywiście, no czyja jest wina, to już jakby osobna kwestia, raczej nie Sony, albo w niewielkim stopniu.
To jest tak, z jednej strony to deweloper nie dostarczył gry takiej jak trzeba, z drugiej strony Sony ją przepuściło.
Machnęło na to ręką, albo zaufało, że patrz, rzeczywiście naprawi wszystkie problemy.
Dla mnie jest trochę inna, to znaczy ja mam teorię spiskową, ona jest strasznie teorią spiskową. Wyobraź sobie, że wydajesz multiplatformową grę, na którą czeka cały świat. I... nie przepuszczasz jej w certyfikacji, podczas gdy twoja konkurencja konsolowa ją przepuszcza. I wszyscy gracze na konsoli tamtej w to grają, a ty nie, w sensie ty nie oferujesz swoim graczom tej gry. To jest moja teoria spiskowa.
No tak, no to jest też, że obawiasz się po prostu backlashu, tak?
Że... Dokładnie, że nie można grać na twojej konsoli, bo nie przepuściłeś przez, nie wiem, stan techniczny albo cokolwiek, a twoja konkurencja może to przepuścić. Nie wiem, moja teoria spiskowa taka jest, ale to jest tak bardzo teoria spiskowa, że...
Stan był dramatyczny, nawet na PS5 konsola się zawieszała, czyli teoretycznie dużo mocniejsza, bo ja grałem w Cyberpunka już na PS5, mhm. dotarła już do mnie PS5 w tym 2020 roku i zdążyłem Cyberpunka już ogrywać na PS5 i tam się po prostu zawieszała konsola co 2 godziny. I to PS5-kowa. Zastanawiam się, jak było na PS4-kowych wersjach. Mieliśmy recenzję wersji PS4-kowej
no
Cyberpunka.
Nie dostała za wysokiej oceny.
Chyba 3 na 10 dostała.
3 albo 4.
Coś
nie
takiego.
Pamiętam.
Bardzo nisko.
Tak czy inaczej, z rozczarowań nie jestem w stanie powiedzieć nic takiego super punktowego na Sony. O tym crossplayu możemy mówić. Możemy mówić, tak jak ty wspomniałeś, o tym jakby odpuszczeniu sobie handheldów. Można mówić o rezygnacji z jakichś takich rzeczy typu ta kamera PlayStation, która też służyła za pseudo-kinectowe rzeczy, ale no, to przeszło w kierunku VR-u tak naprawdę.
Tak, tak, tak.
Więc mnie trochę brakuje, ale to teraz przy aktualnej generacji, więc to nie o tym, ale właśnie takich party gierek, które się pojawiały, typu właśnie Wiedza to potęga, to jesteś ty, to są śmieszne rzeczy do grania ze znajomymi, do których nie potrzebujesz padów, bo możesz to w ogóle sobie na telefonie zagrać połączonym z konsolą. Ale to jakby nie na dzisiaj ten temat.
Wiem co, bo przyszło mi do głowy jeszcze jedna rzecz. To była też trochę taka generacja wymuszonego odświeżania gier i sprzedawania ich jeszcze raz w kolejnej podwyższonej...
Ona dalej trwa.
Tak, jakby trwa i to się nie skończyło, ale to się chyba wtedy, tak mam wrażenie, że może krystalizowało, rozpoczynało, no w każdym razie...
Ten okres chyba trafił po prostu na tę generację po prostu.
Tak, bo jakby wydawcy odkryli, że można bardzo niewiele wysiłku włożyć i odpalić... czy też przenieść grę z poprzedniej generacji, jeszcze poprzedniej generacji i skarnąć za to bardzo dużo pieniędzy.
Ach, właśnie. Więc... I tutaj jest temat do rozczarowań dla niektórych, chociaż mi to nie robiło różnicy. Brak wstecznej kompatybilności na PS4 w momencie, kiedy konkurencja ją oferowała.
Tak.
Więc przy PS5 to się już zmieniło, częściowo to wprowadzono.
To był duży temat. To był duży temat, chociaż znowu myślę, że to był temat bardzo niszowy de facto.
Rozdmuchany po prostu do dużych rozmiarów.
Ale faktycznie jest to antykonsumenckie, a jakby więc generalnie fajnie, że odeszli od tego, chociaż myślę, że mało kto kupuje, znaczy inaczej, jest grono hardkorowych graczy, którzy
Oczywiście.
Kupują i zależy im na tym, żeby mogli stare gry odpalić. Myślę, że jest ich mniejszość zdecydowanie, jeśli nie powiedzieć nawet, że jeszcze mniej niż mniejszość.
Chciałbym kiedyś zobaczyć staty, jak się sprzedają konkretne poziomy planów PS Plusa, które właśnie oferują dostęp do coraz starszych gier, które sobie można tam w streamingu odpalić chociażby czy coś.
Ja jestem ciekaw, jak często rzeczywiście ludzie odpalają te starsze gry. Na ile to jest po prostu taki nostalgia marketing, że kupujesz to i że czujesz się tak dobrze ze sobą i tak miło. Odpalisz sobie tam którąś z tych starszych gierek, jakiegoś starego God of War'a.
Raz.
Tak, pograsz sobie chwilkę, pomyślisz, o ja, ale to było.
Ale było.
Byłem mały, były wakacje,
było.
I było super, i nie miałem obowiązków, i nie trzeba było płacić czynszu, i w ogóle, i wyłączasz to, i potem włączasz nową grę, no bo bez jaj, nie?
No, dokładnie. O, że tak, ta nostalgia, gdzie tutaj mama przynosiła kromkę z dżemem,
tak.
Dostawałeś coś tam, potem koledzy wołali, żeby na podwórko, a ty nie, bo ty grasz w Gran Turismo 1, na przykład, z pierwszego PSX-a. No.
Tak, więc to może być trochę... Ja myślę, że tak jest mocno, że to jest jakby ważne... Znaczy, to jest ważne, że była taka opcja, zwłaszcza, że ona nic nie kosztuje...
Tak.
Znaczy inaczej, trochę kosztuje wydawcę, bo on to musi przygotować, architekturę, jakieś tam narzędzia i tak dalej,
chyba,
spoko.
To jest
nawet zarabia na tym w teorii, tak?
No, tak.
Ale to nie zmienia faktu, że fajnie, że jest, nie ma co narzekać, ale myślę, że nie jest to aż tak ważne dla większości graczy.
Nie, to jest spoko, że to jest dla mnie w formie opcjonalnej. To znaczy wsparcie gier z PS4 na PS5 jest spoko dla mnie, ale wsparcie tych starszych to mnie nie jest do niczego potrzebne, ale jeśli miałbym taką ochotę, to fajnie, że mogę taką możliwość mieć, jeśli za to sobie coś tam trochę
dopłacę. Ale widzisz, to co mówisz, to też ma, to jest dobry argument, że mi dopiero PS5 pokazało, jak ważne jest ten transgeneracyjna crossplayowość, tak? Czy powiedzmy wsteczna kompatybilność, że mam PS5, jest na niej mało gier, ale mogę sobie odpalić to, co mam z PS4 i to było super. Tego na PS4 nie było, no ale to było już, na przykład dla mnie to była pierwsza konsola, więc ja na przykład i tak nic nie miałem, więc jakby to nie jest moje osobiste doświadczenie na przykład, że masa gier z PS3 mi przepadła, tak, na tej zasadzie, że muszę mieć PS3, żeby je odpalić. A więc osobiście tego mnie to nie dotknęło, nie? Mhm. W przypadku już PS4 czułbym ten ból, tak, że mam dużo gierek i teraz nagle nie mogę ich odpalać, więc rozumiem, że to była jakaś wada, z czego się wycofało Sony pod wpływem, nie mówię, że Microsoftu, ale w ogóle rywalizacji, tak, gdy obie firmy rywalizują, no i jakby trzeba być jak najbardziej prokonsumenckim, żeby wygrać ten start generacji, no i obie firmy poszły w tym kierunku, więc jakby tu nie było za bardzo do gadania nic.
Ale też
nie?
Ciężko by było teraz mówić i wmówić ludziom, że skoro budowało się bibliotekę gier cyfrowych, to że masz ją zostawić za sobą, nie? Więc tak. Teraz jakby wydaje mi się, że w erze cyfry i bibliotek cyfrowych wsteczna kompatybilność przynajmniej dla gier, które masz w cyfrze, no jest trochę obowiązkowa, żeby nie dostać po łapach od graczy, że to dlaczego ja wydaję pieniądze na grę, z którą potem nic nie mogę zrobić. No ale dobrze, to zakończmy w tym momencie nasze długie rozważania na temat PS4. Podzielcie się z nami, wy, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, waszymi wspomnieniami związanymi z PS4. Czy wskoczyliście w nową generację, wtedy w nową generację od razu, czy w ogóle... Co zaważyło na waszych decyzjach, że poszliście w PS4? Jakie gry was może do tego przekonały? Albo, jeśli sobie odpuściliście tamtą generację, to dlaczego? Czemu na przykład zawierzyliście Microsoftowi? Albo PC-towi, czyli w sumie też Microsoftowi. I tyle. Kończmy na dziś. Widzimy się pewnie tutaj dość regularnie w różnych formach, konfiguracjach i w różnych tematach. Trzymajcie się. Na razie.
Cześć.